Słuchaj, dzisiaj temat jest, gdzie tracimy energię i skąd bierzemy energię. Gdzie tracimy siłę, gdzie zyskujemy siłę. Pierwszą część kazania poświęcę źródła utraty mocy w naszym życiu. Drugą część poświęcę źródłom odzyskiwania sił w naszym życiu. Jak sami wiecie, Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Znacie ten werset, tak? Gdzie on dociera do nas w różnych kontekstach. Czasami człowiek znajduje się w szpitalu i lekarz mówi do pana, pan jest wierzący? To pan się zacznie modlić już. Tak? To jest jeden ze sposobów, żeby zwrócić uwagę. Czasami po prostu szukamy mocy i widzimy, że ją utraciliśmy wtedy, kiedy jesteśmy po prostu przemęczeni, kiedy za dużo się działo w naszym życiu, za dużo przeżyliśmy, było zbyt intensywnie, no to wtedy w takiej sytuacji po prostu... też jakoś próbujemy gdzieś tą siłę zdobyć, tak? Współczesny świat, który, wiecie, jest taki ciekawie skonstruowany, mówi się, że we współczesnym świecie nie ma niewolnictwa, że tam po prostu tacy ludzie jak jeden z polityków w Anglii w XVII-XVIII wieku walczył o wyzwolenie niewolników, później Lincoln w Stanach i tak dalej, że już dzisiaj niewolnictwa nie ma. Wiecie, nic bardziej mylnego, ono jest. I dzisiejszych współczesnych niewolników uczy się technik relaksacji, uczy się po prostu odpoczywania, żeby po co? Żeby mogli dalej dawać jazzu. Wiecie, i to jest świat. Świat jest pogubiony przez wszystkie wieki. Żadna epoka nie znalazła złotego klucza. Jest tylko jeden klucz do tego świata, do naszego życia. Jest nim Jezus Chrystus. Jest nim jedyny Syn Boży. On jest jedynym Mesjaszem. W ogóle was zachęcam, że jeżeli macie Biblię i czasami macie ochotę w niej pokreślić, to spróbujcie wszystkie słowa Chrystus zamienić na Mesjasz. Jak czytamy nowe przymierze, bo to słowo to oznacza w Grece Chrystus, to jest namaszczony Mesjasz. Tylko że ono dzisiaj funkcjonuje jako nazwisko Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Pana Jezusa nazwisko, czyli Chrystus. Ale to był jedyny ratunek. Oni to wyznawali. Ty jesteś Mesjasz, ty jesteś Syn Boga Żywego, to jest jedyna odpowiedź dla świata. Nie ma poza Tobą żadnej innej odpowiedzi dla świata. Ty jesteś prawdą, drogą i życiem. Ty jesteś kluczem, Ty jesteś odpowiedzią. Ty jesteś drogą do Ojca. Amen. Ty jesteś Mesjaszem. Więc świat nie ma tych rozwiązań. Bóg ma te rozwiązania. I zacznijmy, otwórzmy Księgę Ozeasza, 7 rozdział. 7 rozdział Księgi Ozeasza. I przeczytamy kilka wersetów. Może od 8 do 10. Ozeasza 7, od 8 do 10. Pamiętajcie, kochani, nosimy Biblię papierowe do kościoła, pieniądze, notesy i siebie, wyspanych. Ozeasza 7, od 9 do 10. Efraim zmieszał się z narodami. Efraim jest jak podpłomyk nieodwrócony. Efraim to jest jedno z pokoleń Izraela, możemy nawet powiedzieć, że Izrael, tak? Bóg mówi, że on wygląda jak podpłomyk nieobrócony. Nie wiem, czy wiecie, jak podpłomyki wyglądały. To były takie... Podpłomyk to taka pierwotna maca. Dzisiaj macę mamy taką z fabryki, przejeżdża przez taki walec. Walec robi dziurki. Jak te urządzenia, które wałują autostradę, ziemię, to tam mają też takie dziurki, tylko takie małe. Wyjeżdża taśma, forma kroi, wyjeżdżają takie wafelki, jak dzisiaj będziemy jedli, to jest maca. Ale prototypem macy był właśnie podpłomyk, czyli był cienko pszenne, niezakwaszone pieczywo, zbite na placuszek, cienko, położone na gorącym kamieniu, przysmażone, odwrócone, przysmażone i już jest wafelek, podpłomyk, taki prosty chlebek, szybki do zrobienia, do zjedzenia. I teraz Bóg mówi... Izrael jest jak podpłomyk nieobrócony. Wiesz, to jest nieobrócony podpłomyk. Z jednej strony już spalony, już się nie daje do jedzenia, a z drugiej strony ciągle surowy. I Bóg mówi, niestety w wielu sytuacjach życia, świata, mój lud tak wygląda. Przypieczony okolicznościami, przypieczony życiem w tym świecie, wypalony tym, co się dzieje, pozbawiony siły, ale druga strona, wciąż nie wystawiona na płomień, nie rozgrzana Bożym ogniem, żeby czegoś dokonać. Więc tak naprawdę podpłomyk do niczego. Prawie wszystko już było gotowe. Już ciasto było lepione, już składniki były dobre, już się znalazł na właściwym kamieniu. Tylko nikt go nie odwrócił. Spalił się z jednej strony, z drugiej strony pozostał surowy. I teraz pytanie jest dlaczego? I zobaczcie. 9 werset mówi tak. Obcy pochłonęli jego siłę, a on o tym nie wie. Siwizna przyprószyła mu włos, ale on tego nie dostrzega. Wiecie, najważniejsza rzecz w tym, żebyśmy zobaczyli źródła mocy w naszym życiu i źródła pozbywania się mocy, źródła tracenia mocy, tracenia energii, źródła uzyskiwania energii, jest to, żebyśmy byli świadomi, co się dzieje. Bóg tutaj mówi do Efraima, że to wszystko mu się wydarzyło. Jest jak po prostu przypalony pod płomyk, z jednej strony spalony, z drugiej surowy, pozbawiony siły, spodziewane obcy pochłonęli jego siłę, ale on jest tego nieświadomy, on o tym nie wie. Wiecie, inne tłumaczenia angielskie bardzo fajnie mówią, bo tutaj mówią, że on jest po prostu nieświadomy, używają tego zwrotu. Tu jest po prostu napisane nie wie. Nam się wiedza w naszym życiu kojarzy ze zdobywaniem wiedzy. To znaczy przeczytałem książkę, przeczytałem Biblię, wysłuchałem wykładu, zadałem pytania, uzyskałem wiedzę. Dowiedziałem się. Ale tutaj, wiecie, Bóg mówi o czymś innym. On mówi, że Efraim to wszystko doświadczył, więc on to wie. Ale on tego nie wie. To znaczy, że do niego to nie dotarło. On nie jest tego świadomy. Wszyscy kochamy Boga, ale zbyt często ulegamy takiej chłopskiej mądrości w naszym życiu. Dochodzimy do miejsca krawędzi, mówimy, nie, dalej nie dam rady i mówimy, no, kicha, klapa, nie wiem, co zrobić. I ludzie ulegają takiej chłopskiemu rozwiązaniu, to co? No to urlop, no chyba, no bo... Albo po prostu coś innego, wiesz. Wiesz, chłopska mądrość jest dobra dla złotej rączki. Coś, kibelek się popsuł, zaraz, a ma pan taśmę klejącą? To jest chłopska mądrość. Ale my, słuchajcie, jako ludzie wierzący, nie potrzebujemy chłopskiej mądrości. Nie potrzebujemy takich, wiesz, takiego gadania, jak czasami w religijnych atmosferach się odbywa. Co, źle żyjesz? Pewnie w grzechu żyjesz, posprzątane. To jest chłopska mądrość. Chłopska mądrość, która prowadzi do chłop żywemu nie przepuści. I sobie nie przepuści. Jak już się rozczaruje i życie dbani, to już pozostanie zgnębiony do końca życia w artretyzmie, bo on zrozumiał, że wszystko psuł. I ma chłopską swoją mądrość, on wie, jak to było, bo mu przyszli i mu Balcerowicz zabrał, a potem mu przez pół pola zrobili autostradę i w ogóle to wszystko to jest jedno wielkie złodziejstwo, precz z Rudym Tuskiem. Po prostu wie, to jest chłopska mądrość. Jak przyniesiemy to na nasze życie duchowe, to mamy mnóstwo takich chłopskich po prostu mądrości. O, nie idzie mi, nie idzie mi. No, nie idzie mi, no, się źle ożeniłem, to mi nie idzie, no. Albo po prostu, albo, a, to dzieci, to po prostu to dziecko wypili ze mnie, dzieci to, jak te pijawki. Kiedy oni se pójdą z domu, całe życie ze mnie odessali. To są wszystko chłopskie mądrości. A czemu w kościele nie idzie? No wiesz, no bo to wiesz, bo nas jest mało w Polsce, no to nas gnębią, no tam wiesz. Proboszcz to zaraz dostał działkę pod blokiem na osiedlu, se zbudowali, a my to tam chodzimy, stukamy, wiesz. To jest świat, wiesz, to jest świat. Wąska jest ścieżka. To są wszystko chłopskie mądrości, słuchajcie. Chłopskie mądrości, które można tylko na taśmę srebrną klejącą pozaklejać i utwierdzać siebie, że wszystko wiem i cisnę do przodu. Tylko wiecie, to nie jest Boży sposób życia. Bo Boży sposób życia to jest to, od czego zaczęliśmy nabożeństwo, ci, którzy byli. Boże życie to jest rzeka życia. To nie jest wiaderko z wodą. To nie jest chłopskie rozwiązanie, które ci Bóg daje. Ale w każdym czasie płynie rzeka, która przynosi objawienie, która uzdrawia. Żywe drzewa w Biblii wydające owoc w każdym czasie nie rosną nad bajorami. Te drzewa w Biblii, które mają owoce i liście do leczenia narodów, one wszystkie rosną nad rzekami, nad przepływającym objawieniem, nad świeżym objawieniem, które płynie, które każdego dnia możesz brać świeże i nowe i rozwiązywać kwestie w swoim życiu i stawać się odpowiedzią dla wszystkich, którzy potrzebują Bożego dotknięcia, którzy są wokół ciebie. To jest rzeka życia. Rozumiesz? To są wibracje. Kiedyś głosiłem kazanie, że rastamani czasami mają więcej ducha niż chrześcijanie. Ale to jest właśnie, to jest coś właśnie w tym jest, wiesz. Jest takie angielskie słowo, vibrant. Gdzie ono oznacza pełen energii i pełen entuzjazmu. Jak go po prostu przetłumaczysz, to masz wibrację, nie? Bo to vibrant, to wibrujący, tak? To nic nie znaczy, ale w języku angielskim oznacza, że jeżeli ktoś jest po prostu vibrant, to jest taki po prostu, wiesz, pełen życia. Rośliny, w roślinach przepływają soki, w górę i w dół, w roślinach. Płyną od korzeni i później to, co wyprodukuje fotosynteza w liściach, idzie z powrotem w dół do korzeni. I to botanika nazywa turgor. Turgor komórkowy i roślinny, że po prostu to też jest takie turgor, to nawet brzmi dobrze, turgor. Rośliny są pełne turgoru, one są vibrant, vibrant ogród, rozumiesz? Nie taki tam, wiesz, tu jałowczyk, tam po prostu jakiś oliwnik przydychający, jakiś sukulencik, który po prostu, wiesz, ciśnie, żeby dożyć swego. Ale jak mamy taki vibrant, taki wibrujący, pełen energii ogród, to wchodzisz tam i jesteś po prostu... Ciebie ta atmosfera po prostu zanurza. Zapachy po prostu kwiatów, barwy ci po oczach uderzają. Ptaki tam są po prostu. Można się zagubić. To jest właśnie ta ilustracja czarodziejskiego ogrodu, w który wchodzisz i trudno ci znaleźć. Ja wierzę, że nasze życie jest właśnie powołane do tego, żeby było pełne siły Bożej. To jest to, co Pan Jezus mówi. Jesteście solą świata i światłem świata. Czyli to jesteście tym, czego narody pragną. Pragną po prostu smaku. Pragną czuć różnicę. I nie możesz dać, objawić siebie światu, przynieść rozwiązań, kiedy jesteś pozbawiony siły, okradziony z siły, z energii. Bo wtedy przestajesz być vibrant. Przestajesz być pełen turgoru. Nie masz tętna w sobie. Masz po prostu takie przytłoczone tętno. Mieliśmy w szkole muzycznej takiego stroiciela do pianin. On miał chorobę, która się była związana z niskim ciśnieniem. Wszystkie dzieciaki się z niego śmiały, myśleli, że on ciągle pijany jest. On po prostu przychodził do szkoły tak, wiesz, jak gejsza po prostu. Głowa mu nigdy się nie ruszała. Miał świetny słuch. Wszystkie pianina i fortepiany stroił w szkole. Przychodził po klucz na portierni. Dzień dobry, pani Ewo, poproszę po mój kluczyk, o mój kluczyk. Dzień dobry, pani Kasiu, co tam słychać? Fantastycznie. Brał kluczyk i szedł. Moja mama, która była woźną w tej szkole muzycznej, mówiła: mamo, a ten pan, czemu go nie wyrzucą z pracy? No ciągle jest napijany. Mówi: Marek, spokój się. Jest chory człowiek. Ma taką chorobę nietypową. A on jest cudowny, on wszystkich kocha, nigdy nie był pijany. Nie mogłem uwierzyć. Ale teraz jak my wyglądamy, jeżeli jesteśmy pozbawieni siły, jeżeli nie mamy tętna, jeżeli nie mamy turgoru, jeżeli nie mamy Bożej rzeki życia płynącej przez nas. Ludzie patrzą na nas, nic nie widzą. I oczywiście, nie bój się, jesteś zbawiony. Biblia mówi, że masz niezniszczalny klejnot nowego życia, nowego ducha, umieszczony w tobie i ten klejnot nowego ducha, nowego życia ma wartość przed Bogiem. To Piotr mówi. W liście Piotra, nawet tydzień temu to czytaliśmy. To jest, więc spoko. Tylko teraz Bogu chodzi o to, żebyś nie był po prostu, wiesz, zwalonym z nóg po prostu gościem z klejnotem, tylko żeby ten klejnot stał się reaktorem. Jak ten film się nazywał? Z tych Avengersów jeden, któremu tu wkleili po prostu Iron Man, prawda? Że ma ten klejnot, a ten klejnot, on po prostu jest źródłem pulsującego życia i wtedy wszyscy na zewnątrz mogą... Wiecie, wapniaki, kurde, nie wiecie, co to po prostu Iron Man jest. Ludzie, to jest podstawówka, to jest ABC, żeby wiedzieć, co się w tym świecie dzieje. Wszyscy, którzy nie widzieli, dzisiaj macie już zadanie domowe, macie Iron Mana w domu obejrzeć. Jedynkę, bo później następne to już jest kosmos. Słuchajcie, i teraz tak. Więc teraz Ozeasz mówi... Obcy pochłonęli jego siłę, lecz on o tym nie wie. Siwizna przyprószyła mu włosy, lecz on tego nie dostrzega. Więc teraz pytanie do nas. Czy my dostrzegamy to, że pozbawiono nas sił? Gdzie nas pozbawiono sił? Co nas pozbawiło sił? I z drugiej strony, czy my wiemy, czy my jesteśmy świadomi tego, skąd jest nasza siła, kto nam daje siłę, jak zatankować siłę? Inaczej na zawsze pozostaniemy jak... pod płomyk, spalony z jednej strony i z drugiej surowy. Bądź świadomy tego. Nie oskarżam nikogo, kto nie jest świadomy. Nikogo, kto nie jest świadomy, nie oskarżam, ponieważ sam wielokrotnie jestem nieświadomy. Ale mówię o tym, że Bóg nam zwraca uwagę i mówi: chcesz wyjść ze swojego położenia, musisz dostrzegać. Bóg opisuje go jako ten podpłomyk, że jest w niewoli, że zmieszał się z narodami, że obcy pochłonęli jego siłę. Bóg wszystko wie, dlaczego, co się stało, skąd jest ten brak siły u niego, ale w tym samym momencie mówi: ale to nie jest kluczem. Kluczem jest to, że on tego nie wie. On tego nie wie. Brak objawienia, brak światła w uszach i oczach. On tego nie wie, to jest źródłem problemu. Czasami ludzie mówią: o, gdyby ludzie żyli świętym życiem, to by było wszystko fantastycznie. A ja uważam, że nie. Że to za mało. Bo to jest ta definicja, o której głosiłem na konferencji. To jest bezgrzeszna bezbożność dopiero. Nie grzeszę, ale jeszcze niczego jeszcze nie zrobiłem. Jeszcze nie podjąłem dzieła. Jeszcze soli, światło i sól ze mnie nie bucha. I choć pycha Izraela świadczy przeciwko niemu, to nie nawraca się do Pana swego Boga, a oni go w tym wszystkim nie szukają. Więc pierwsza rzecz, którą musimy wiedzieć, to to, że jest coś, co pozbawia nas siły, a z drugiej strony jest coś, co nam dodaje siły. Ciekawą rzecz się dowiedziałem w tym tygodniu. Akurat to na tym spotkaniu dla pastorów Jurek Rycharski się z tym dzielił. Będzie to badania zrobione, że człowiek więcej energii traci, martwiąc się, smucąc i przeżywając problemy, niż ciesząc się, radując, śmiejąc i mając rozrywkę. Dla mnie to zastanowiło, bo jak ja po prostu, wiesz, obejrzę dobrą komedię, to później mnie brzuch boli następnego dnia. Więc zawsze myślałem, że to takie, ha, 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 to dopiero wyciskasz człowieka, wiesz. Impreza to pozbawia człowieka życia. A wiesz, ale okazuje się, że nie. Drugi pastor na tym spotkaniu to potwierdził i mówi: słuchaj, przejdź się kiedyś na spotkaniu pastorów, jak siedzą na stołówce, i dotknij ich pleców, tak spróbuj ich przymasować. To mówi, jeden na 10 ma miękkie mięsko tutaj. A 9 ma blachę tutaj. Tu wbitą. W karku. Smucenie się, przygnębienie, siedzenie nad stawem, nad bajorem, wpatrywanie się w swoją porażkę, przeżywanie swojej depresji, bez chęci oderwania się od niej, to wszystko wyciąga jeszcze więcej sił z ciebie. Lepiej zrobić coś nierozsądnego, coś głupiego, żeby się zerwać ze sznurka, bo to będzie cię kosztowało mniej energii niż pozostanie na swoim krześle w takim stanie. Świat to odkrył i mówi: wyjdź z domu. Banał. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś, jeżeli jesteście przygnębieni. Ja od wielu lat, to jest święta prawda. Iza to wie, najpierw ja jej to tłumaczyłem, dlaczego znikam z domu. Ona nie mogła tego załapać. Teraz ona mi mówi, żebym znikał z domu, bo złapała to. Bo wiecie, jak ja po prostu jest listopadowy dzień, jest krótki dzień i ja już po prostu o 15 zaczynam mieć zjazd, to wystarczy, że wyjdę w chłodne powietrze, siądę w samochodzie, odpalę silnik, wyświetlą mi się te niebieskie wskazówki na desce i przejadę 2 kilometry, ja już jestem w innym miejscu. Jesteśmy tajemnicą jako ludzie. Ty możesz być najbardziej przygnębiony, przebiegniesz się 2 kilometry i już ciężko ci w to bagno wejść z powrotem. Przestajesz być kompatybilny z bagienkiem, z którego wyszedłeś. Nie wiesz dlaczego. Radowanie się, przebijanie się, walczenie nawet pochłania mniej sił niż pozostanie w miejscu, tym, którym jesteś, zadręczanie się, rozważanie i po prostu powtarzanie tych samych prawd, w cudzysłowie prawd, czyli kłamstw, na swój temat. To jeszcze bardziej cię wciska w dół. Lepiej zrobić coś nierozsądnego. Lepiej. Halleluja. Ciekawa rzecz a propos tego, zaraz przechodzę do tych źródeł tracenia siły, ale ciekawa rzecz jest taka, że bardzo często mamy w Biblii przykazania związane z zaniechaniem. Na przykład, tylko dla przykładu podam, ale takich przykładów jest więcej. Jakbyście kiedyś studiowali Boże przykazania i nakazy, to zwróćcie na to uwagę. Na przykład Jezus mówi: byłem w więzieniu, nie odwiedziliście mnie. Jezus nie mówi, opluliście mnie. Jezus nie mówi, sprzedaliście mnie. On mówi, nie odwieźliście. To jest grzech zaniechania. Zaniechania. Łatwo zapamiętać. Za, nie i hania. To jest ten grzech. Czyli po prostu mogłeś powstać i zrobić cokolwiek, ale twój stan sprawił, że dalej traciłeś energię, zadręczając się. I siła była ci z ciebie odprowadzana. Lepiej zrobić cokolwiek. To zajmuje mniej siłę. I my tego nie rozumiemy, bo zrobić kojarzy nam się z utratą siły, bo zrobić, bo muszę energię oddać. Ale to zawsze będzie mniej oddanej energii niż tej, którą twoje ciało, twoja dusza, twoje emocje i twoje duchowe życie pochłoną w czarnej dziurze niebytu, kiedy zaniechasz. Dobra. Okej. Vibrant. To jest dobre. Obcy pochłonęli jego siłę, lecz on nie jest tego świadomy. Siwizna przyprószyła jego włos, lecz on nie jest tego świadomy. Dobrze. I teraz słuchajcie, cztery przyczyny tracenia energii. I powiem wam, tutaj nic nie musiałem wymyślać. Po prostu od razu to zobaczyłem jak światło. W naszym kościele zmieniła się atmosfera znacznie, jeśli chodzi o takie prorocze działania 4 lata temu, kiedy pierwszy raz pojechaliśmy do Brazylii. Jakoś wszystko się zamieniło w kościele po prostu. Zaczęliśmy po prostu sięgać z chmury po rzeczy i to sprawiło, że masa nowych ludzi przez ostatnie 4 lata się pojawiło w kościele. Służby zostały przereformowane, przetransformowane. Zupełnie coś nowego. Ja się zmieniłem, kazalnica się zmieniła, w sensie głoszonych kazań jakaś nastąpiła wywrotka. Pierwsza rzecz, którą Bóg nam powiedział, to powiedział, jeżeli chcemy cały czas doświadczać Bożej obecności i z niej nie wychodzić, to mamy przebaczać, nie osądzać,
szukać jedności.
I szukać jedności. Przebaczać, nie osądzać, szukać jedności. I wiecie, jeżeli słuchasz tego teraz na nagraniu albo słuchasz tego siedząc tutaj na kazalnicy, to wystarczy, że wejdziesz na drogawaw.pl. Są wszystkie MP3 z ponad 10 lat już i tam jest kazanie o 3 karteczkach. Nie jedno. I później jeszcze możesz je znaleźć na perspektywie wygłoszone przeze mnie. 3 lata temu. To jest po prostu absolutny fundament. Jeżeli nie przebaczasz, jeżeli osądzasz, jeżeli nie szukasz jedności, to jest źródłem utraty energii w swoim życiu. Nieprzebaczenie. Nieprzebaczenie odsysa z ciebie energię. Pozbawia ciebie Bożej siły. Pamiętajcie od tego, od czego zacząłem. Jedyną nadzieją dla świata jest Chrystus. On jest źródłem siły. Kiedy trwamy w nieprzebaczeniu, odsuwamy się od źródła siły i tracimy ją coraz bardziej. Nieprzebaczenie, osądzanie i pielęgnowanie podziałów. To są rzeczy, które pozbawiają siły. To jest pierwszy punkt. Nawet się nie będę na tym zatrzymywał. Później Bóg przez 2-3 lata wracał z nami do tego. To jest wciąż aktualne. To wtedy było nazwane przez Ducha Świętego, że są 3 karteczki, 3 klucze do tego, żeby cały czas przebywać w Bożej obecności. Przebywasz cały czas w Bożej obecności, to jesteś cały czas napełniony Jego siłą. Chodzisz w przebaczeniu dla wszystkich. Największych gadów, wrogów, którzy ci dopiekli, którzy ci po piętach depczą, którzy są namolni dla twojego życia, nie wiem, wszystkie przykre sytuacje, trudne, najgorsze. Po prostu zanurzasz tych ludzi w przebaczeniu. Bóg sprowadza na ich głowy węgle rozgrzażone, jak mówi Biblia, i po prostu masz posprzątana, a ty się rozkosujesz Panem, Jego obecność cię nie opuszcza. Nie osądzasz, nie wchodzisz w żadne formy porównywania. Sąd jest formą rozgraniczania. Ciągle sędzia, ciągle dobre, złe, dobre, złe, dobry człowiek, zły człowiek, dobra sytuacja, zła sytuacja i ciągle, żebym tylko był w dobrej sytuacji. Tak naprawdę to strachem jest motywowane. To osądzanie ciągle. I trzecie, szukanie jedności. Dobra, to była pierwsza przyczyna pozbywania się siły. Dla drogowców i tych, którzy sympatyzują z drogą, to jest sprawa oczywista. Druga rzecz, która przyszła rok później, to była trzymaj się od ducha czarów. To był ten głos w samolocie, którym Bóg do mnie przemówił. I tam było powiedziane, nie zazdrość, nie narzekaj, nie oskarżaj. nie zazdrość innym tego, co mają. Powiem ci, to jest po prostu, to jest kanał. To jest jakbyś po prostu pozwolił, żeby firma melioracyjna wjechała ci po prostu na chatę. I na twoje ciało. Jakby ci założyli dreny. Po prostu podpinają cię, jak wiesz, ci Marsjanie po prostu przyjeżdżają, podpinają cię pod kroplówki i ciągną całą twoją krew, ty zostajesz wiórem, jesteś wyrzucony na śmietnik. To jest właśnie zazdroszczenie. Po prostu na własne życzenie podpinasz się i się tylko rozglądasz. O, ten ma taki samochód, ten ma taki ciuch, ten ma taki kościół, ten mieszka w takim mieście, ten ma takiego męża, ten ma taką żonę, ten ma takie dzieci, a co ja mam? I po prostu wychodzi z twoich żył, wycieka wszystko. Odlatujesz. Jesteś suchy jak wiór, bo się porównujesz. Jesteś zanurzony w duchu czarów. Jesteś oczarowany. Ten duch czarów we współczesnym świecie to są wszystkie billboardy, które jedziesz przez miasto. Nowe telefony, nowe telewizory, nowe ciuchy, nowe otwarte galerie, nowe możliwości zakupu mieszkań, wyjazdy zagraniczne, lazury, świeci się to wszystko. Ty patrząc się na to wszystko i pozwalając, żeby diabeł mówił przez to do ciebie, przez to, że pozwalasz sobie na zazdrość, wszystko wycieka, całe życie wycieka z twoich żył. Wszystko odlatuje. Dopiero później przeżywasz jakieś upamiętanie w życiu z Bogiem i mówię, Boże, bluźniłem, przecież mam tak dobre życie. Nie zazdrość, nie narzekaj, bo jak zazdrościsz, to zaczynasz narzekać. Zazdrość jest tym sądzeniem siebie w kontekście świata. Co mam, czego jeszcze nie mam. Narzekanie to już jest po prostu aktywna siła, bo zaczynasz używać swoich ust, żeby wypowiadać nad swoim życiem. Ale ja tego nie mam, no ale ja tego nie mam, no ale ja tego nie mam, ja tego nie mam. To, czego nie masz, ci w niczym życiu już nie pomoże. W twoim życiu ci pomoże tylko to, co masz. Musisz być wdzięczny za to, co masz i użyć tego, co masz. Ale jeżeli jesteś w miejscu narzekania, to ciągle definiujesz i podkreślasz swoimi ustami brak i w ten sposób odchodzi twoja siła w twoim życiu. Po prostu odwróć to. Po prostu przełącz po prostu zwrotnicę o 180 stopni. Skieruj swój pociąg w przeciwną stronę. I zobacz, i powiedz, mam. Siada dziewczyna przed lustrem i ona wszystkiego nie ma. A staje na przystanku, staje tam chłopak i patrzy na nią i mówi, ona wszystko ma. I ślina z kącika ust płynie. To jest ta sama osoba. Rano staje, patrzy w lustro, ona nic nie ma. Wychodzi na ulicę, a tam po prostu, wiesz, zombiaki po prostu polują na nią. Przez każdą ulicę, którą przejdzie. Ona nic nie ma. I tak jest z wszystkim. I u facetów, i u kobiet, i u kobiet. Jest dokładnie tak samo. I później najpierw zazdrościsz, potem narzekasz, w końcu zaczynasz oskarżać. Bo jak już długo narzekasz i wyznajesz brak w swoim życiu, to musisz znaleźć tego, kto ci to zrobił. Ludzie oskarżają Boga, oskarżają innych ludzi, ale to wszystko jest duch czarów. Bóg powiedział nam, trzymaj się z dala od ducha czarów. Nie zazdrość, nie narzekaj, nie oskarżaj. Masz wolny od ducha czarów. Diabeł nie będzie ci je po prostu, nie będzie ci w stanie zamącić przed oczami rzeczywistość. Więc co? Więc chodzę w wdzięczności na Boga, w uwielbieniu za wszystko, co mam. Mam cudowne życie, słuchajcie. Nie zabrało mi tornado domu w Mozambiku i nie zachorowałem na cholerę. To, co w tej chwili jest na masową skalę w Mozambiku się dzieje. Ludzie, kochani, pojechałem do Afryki i mówię, Boże, położyli mnie w jednym łóżku z czarnym pastorem pod jedną kołdrą na wersalce. Leżałem w tym łóżku, słońce nie zachodziło, wziąłem telefon, zrobiłem zdjęcie dachu, głysy eternit nade mną, wysłałem Izie i za mi odpisała, Marek, wyjeżdżaj stamtąd, zapłacę za każdy hotel. Ale wstałem rano i zobaczyłem córki pastora, które na betonowej posadzce zwinięte jak po prostu krewetki na ziemi spały całą noc. I sobie myślę, a okej, okay, czyli ja miałem dobrze. Czyli to ja miałem dobrze, okej. Okay. Iza, spoko jest. Nie zazdrość, nie narzekaj, nie oskarżaj. Bądź wdzięczny, uwielbiaj Boga, wyznawaj nad swoim życiem to wszystko, co masz. Halleluja. A potem tym wszystkim błogosław innych ludzi. Dobrze, to była druga przyczyna utraty siły, to jest bycie w duchu czarów. I powiem wam, ja to po prostu trochę tak, jeżeli tak myślisz, że pastor teraz idzie trochę na łatwiznę i odświeża kotlet z objawień sprzed 4-3 lat, to powiem ci nic bardziej mylnego, bo to nam Bóg powiedział. On wie, że żyjemy w Warszawie, w stolicy wielkiego europejskiego kraju i on wie, o co chodzi. Duch Święty wie, o co chodzi. Duch Święty nie będzie przychodził i mówił nam: strzeżcie się tornada, cholery i po prostu i AIDS. Kościele, módlmy się, bo to może nas zniszczyć. Duch Święty nie przyjdzie i nie powie: słuchajcie, będą was niedługo zabijać na arenach. Bo Duch Święty wie, co tu się dzieje. I Duch Święty wie, co jest trucizną tego świata. Dlatego mówi: przebaczaj, nie osądzaj, zachować jedność, nie zazdrość, nie narzekaj, nie oskarżaj. Bo Duch Święty wie, co jest bagnem, które nas dopada, wiąże nasze nogi i wysysa nasze siły. To jest żaden odświeżany kotlet odgrzewany. Trzecia rzecz, która dla mnie jest po prostu ekstremalnie ważna, to jest to, co głosiłem na konferencji w tym roku. To jest temat tej bezgrzesznej bezbożności. Czyli już nie grzeszę, ale ciągle jestem nieposłuszny Bogu. To jest werset, kiedy Jezus mówi, że moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Pozbawiamy się siły, jeżeli tracimy rzeczy, siły, naszą aktywność, nasz czas, pieniądze, nasze zaangażowanie na rzeczy, które są poza wolą Bożą. Poza wolą Bożą. A natomiast, kiedy tylko wchodzisz w pełnienie woli Bożej, tak jak Jezus, mówi: ja robię to, co robię i to jest moim pokarmem. Żeby nie było wątpliwości, Jezus wypowiedział te słowa w momencie, kiedy wysłał uczniów po jedzenie do miasta, sam rozmawiał z Samarytanką, oni wrócili z jedzeniem, zrobili piknik, zaczęli jeść i mówią: Jezu, jedz. A on mówi: ja nie chcę, już jadłem. Ja mówię: jedz, kupiliśmy jedzenie, coś ty jadł, przyzostawiliśmy cię samego przy studni. I on im mówi: moje jedzenie spełnienie woli Ojca i jestem właśnie po obiedzie. Rozmawiałem z Samarytanką, najadłem się. Wiesz, to, że nie grzeszysz, to już jesteś bezgrzeszny. Ale wciąż może jesteś bezbożny, bo nie dokonałeś żadnych wyborów, żeby biec za Panem. A jeżeli nie dokonałeś wyborów, to nie masz pokarmu. Bo chlebem jest pełnienie Jego woli. Bam, bam, bam! Jak się wam to podoba w ogóle? Co wy w ogóle myślicie o sobie? Właśnie. Ty lepiej, dobrze o sobie myśl. Co ty myślisz? Ty myślisz, że co? Że kto ty jesteś? Jesteś syn, córka króla jesteś. Tak. Jeżeli tak myślisz, że dobrze myślisz. Jak sobie myślisz, że jesteś nikt, to uważaj. Obrócimy ten podpłomek. No, to taki żarcik. Kto zna mnie, to zrozumiał. Kto nie, zapraszamy za tydzień. Ostatnia rzecz, która jest dla mnie też taka mocna i tu może się niektórym osobom narażę, ale powiem wam, że ja zauważam, że to jest źródło, które mnie w ostatnim czasie szczególnie, być może Bóg już przygotowuje słowo na następną perspektywę we mnie, nie wiem, ale we mnie to po prostu zaczęło grać. To, co pozbawia ludzi siły we współczesnym świecie, to jest strach. To jest coś, co kompletnie paraliżuje, słuchajcie. Ja to widzę po prostu w każdej dziedzinie. Słuchajcie, od 1,5 roku jestem prawie wegetarianinem. No prawie, bo jeszcze ryby jem. I wiecie, jak zaczynałem, żeby schudnąć, rzuciłem 15 kilo na jesieni zeszłego roku. Trzymam równą wagę, 72 już przez ponad rok. Ale wiecie, to było związane z tym, że musiałem się trochę wiedzy nabyć. Więc zacząłem trochę czytać. Więc jakiś tam sobie, wiesz, parę po prostu za jakiś tam fanpage'y kliknąłem i tam wskakiwały mi różne rzeczy. Dowiedziałem się po prostu, że 3 rodzaje śmierci. Sól, cukier i służba zdrowia. 3 rodzaje białej śmierci. Co prawda to nie jest prawda, bo w tej chwili w szpitalach na zielono się ubierają, ale nie do końca. Ale wiesz, sól, cukier, wiesz, i tam takie różne rzeczy, nie? I wiesz, schudłem, poczytałem, Później wiesz, rozmawiam z jednym pastorem na konferencji dla pastorów i on mówi: o Marek, nie słodzisz kawy? I on mówi: nie, nie, już od dawna nie słodzę. Całe życie nie słodziłem, w domu nam nie słodzili nawet. Cukier był na kartki, nigdy nie słodziłem ani herbaty, ani kawy, ani zbożówki, niczego, żadnych napojów nie słodziłem. A on mówi: o, to fantastycznie, a wiesz, a ja słodzę. Ja patrzę, on 5 łyżeczek sobie w kawę wsypał, rozmawiając ze mną o zdrowym żywieniu. Ja po prostu nie mogłem uwierzyć w to. I słuchaj, ale mniejsza o to, mniejsza o większość. W każdym bądź razie, wiesz, jak sobie to popronumerowałem wszystko, to w pewnym momencie, słuchajcie, po pół roku ja wykasowałem te wszystkie strony. Bo ja w pewnym momencie byłem już w takim miejscu, że wiesz, że żyję wśród rakotwórczych trucizn, które są wszędzie. Które są w kosmetykach. Więc teraz, słuchaj, lepiej śmierdzieć niż pachnieć. Które są w powietrzu. A ja sobie myślę, Boże, my, nasze biuro jest na skrzyżowaniu Wawelskiej i Grójeckiej. To jest po prostu jedno z bardziej zasypione miejsce w kraju. I ja tam, wiecie, ja to autentycznie siebie, ja to widziałem. Ja tam parkowałem samochód, wychodziłem i po prostu psalm 91 cytowałem. Jak idiota. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, po prostu, wiesz. I wchodziłem do biura, odpalałem internet i szukałem maseczek przeciwpyłowych. Ja nie mówię, kup sobie maseczkę przeciwpyłową i to wszystko rób, nie żyj cukru po prostu, człowieku, opamiętaj się. Więcej ludzi od nadmiaru cukru w Polsce umiera niż od alkoholu po prostu picia. Taka jest prawda, jak jest za styki. Wiesz, ale po prostu mówię teraz o tym czwartej rzeczy, która pozbawia nas siły, to są strachy. Z Łukaszem rozmawiamy, Łukasz mówi: no Marek, no tak fajnie, nie? Tak fit, dobra, cukier zły, to złe, tamto złe, nie? Tego, no. Mówi: to co? Będziesz dłużej żył? Ja mówię: ty wiesz, no nie, lepiej się czuję, ale czy dłużej żyć będę, to nie wiem. A on mówi: no to po co ty robisz? Ja mówię: wiesz co, oglądałem na YouTubie taką klientkę, taka Kubanka siedziała, stara, 98 lat, pytałem jej: a co jest pani z źródłem długowieczności? Ona mówi: proszę pana, co wieczór odpalam jakąś tam salsę, sambę czy coś innego sobie w radyjku, szklaneczka whisky i duże cygaro. I wie pan, ja myślę, że to jest przyczyna tego, że ja dożyłem 98 lat. Wiesz, bo to, że po prostu ty zastosujesz 1500 zasad i pozbędziesz się trucizn, wcale nie oznacza, że ty po prostu nie jesteś zaprogramowany na 43 lata życia. Bo Słowo Boże mówi, że On powoduje, że przychodzimy na ten świat i On powoduje, że odchodzimy. A jak jesteśmy Jego dziećmi, to jesteśmy już zapisani w Jego kalendarzu i ten dzień już jest wyznaczony. I już przygotowują party. No jak tam Kaśka? Gabriel, jak tam Kaśka? Jeszcze 14,5 roku. No, czy już tylko 14,5 roku, a wy co? Stoliki nieporozstawiane, baloniki niekupione. Na party powitalne. To jest żywieniowo, fit i tak dalej, obsesje. Uważaj, jest jednostka chorobowa stwierdzona. Ludzi, którzy nie potrafią normalnie, w zrelaksowany sposób zjeść posiłku. Bo po prostu wiedzą, co tam jest. To jest choroba. Pomyśl o tej Kubance. Myśl całą noc, rano wstanie, kup cygaro. Oczywiście nie kupuj. Ale dobra, to tylko było na rozgrzewkę. Ale teraz mam coś więcej, papa. Ta sprawa się rozwija. Teraz są, wiesz, teraz są szczepionki. Wiesz, diabeł jest taki po prostu cwany, lis, że on z każdej nawet dobrej rzeczy potrafi wykręcić taki po prostu numer nam, że my tracimy sprzed oczu życie. Żyjemy w jednym z najbezpieczniejszych krajów świata! Ludzie! Nigdzie nie ma tak bezpiecznie jak w Warszawie, ludzie! Się wychowywałeś w PRL-u, to przynajmniej musiałeś mieć po prostu jakąś dobrą gumową kurtkę, żeby na deszczu dostać się na PKS i pojechać gdzieś. Musiałeś mieć taką kurtkę gumową. Ja dzisiaj, w tym zeszłym tygodniu wszedłem do naszego garderoby, żeby zrobić trochę porządek i mówię sobie: Jezu, pół szafy rzeczy, których od 5 lat nie nosiłem. Jakiś sztormak na żagle.
Mój.
Jakiś po prostu, wiesz, buty do tego, buty do tamtego, buty do sramtego. Po prostu, wiesz, nic nie noszone. Wiesz, wszystko mamy. Żarcie tonami ląduje po prostu w oceanach. Nadprodukcja żarcia i ciuchów. Z tu wszystkiego ludzie mają po dziurki w nosie i w tym samym momencie ludzie żyją i po prostu... Słuchaj, to można tylko w jeden sposób wyjaśnić. To tylko można diabłem wyjaśnić. Samym diabłem tylko to można wyjaśnić, bo to racjonalny umysł tego nie ogarnia. Racjonalny umysł tego nie ogarnia. A teraz słuchajcie, kiedy to się dzieje z ludźmi, którzy mają życie wieczne i którzy mogą powiedzieć, kurczę, to życie po prostu, to jest słabe. Ja chciałbym już być z Panem, cytując Pawła, ale dobra, kurde, niech będzie. Prześpię się z tym pastorem pod jedną kołdrą. Zostanę jeszcze chwilę na tej ziemi, bo jak napisał Paweł, bo dla was to rzecz potrzebniejsza. Już nie dla mnie, ale dla was. Zostanę. Zostanę i będę się pił. Do końca. Zejdę z tarczą na tarczy, pod tarczą, z kółkami, pod wozem, na wozie. Już tam. Mnie tam rybka. Podobno to dla was jest lepsze, żebym to był. Podobno. Ale istota jest taka, że chcę być z Panem! Nie wiesz, o czym mówię? Obejrzyj filmik, który sprzedałem z YouTube'a na moim profilu i pastorskim, i prywatnym. Nie musisz być moim znajomym, żeby ten filmik obejrzeć, bo jest na Marek Ciesiłka, pastor. O człowieku, który zmarł. Po prostu powiem wam, i wrócił do życia. I po prostu mówił, miał i ma słowo z kościoła w Legnicy, z Anastazis. Po prostu miał słowo, co Jezus chce powiedzieć kościołowi. 20 minut opowiadać historię swojej śmierci klinicznej i 20 minut o co chodzi. Słuchajcie, po prostu obejrzałem to, przysłał mi to taki pastor, mówi, Marek, obejrzyj, to jest niezłe. I słuchajcie, a ten człowiek, on nie jest głoszący, on nigdy nie głosi w kościele. To jest biznesmen, gdzieś jeździ do Norwegii na pracę i mówi, i 10 minut męczy to świadectwo na początek, opowiadając, że wiecie, tak jakby ktoś się zastanawiał, to ja nie zostałem tu pastorem, ja nie będę tu często głosił, chcę to wyjaśnić. I w ogóle, wiecie, boję się, jak tu stoję. I 10 minut takiego bredzenia. Ja mówię, co ten pastor mi to w ogóle podesłał, nie? Jakiś po prostu, dokąd on zmierza? I on zacznie mówić. I nagle się przełącza. On opowiada to świadectwo, a później mówi, tego wam nie powiem, co mówi, o co chodzi w życiu. Ja obejrzałem to, ja sobie myślę, Jezu, wideo tego roku mojego, ostatnich 12 miesięcy. Panie Jezu, znowu cię kocham. Znowu bardziej. Jestem, rozpłynąłem się. Słuchajcie, ja byłem po prostu jak wosk. Jakby mnie ktoś wziął i z miski wylał na podłogę. Ja po prostu byłem, wielbię cię. Ja wszystko wiem. Ja już wszystko wiem. To jest wtedy, kiedy my po prostu jesteśmy wbici w tego, który jest Chrystusem, Mesjaszem. Dobra. Ale jestem przy strachach. Zdrowe żywienie było, szczepionki były. Teraz są kolejne rzeczy, słuchajcie. Ludzie nas straszą, Arabami nas straszą, że przyjdą i nas wyrżną wszystkich. Słuchajcie, to jest po prostu chore. Mój przyjaciel, pastor, z czterema innymi byli teraz w Pakistanie. Głosili Ewangelię. Facet chromy przez od dwóch, trzech lat leżał z łóżka, się nie ruszał, na ich spotkaniu wstał z noszy. I ja mówię, nie, fajnie, znaki i cuda tego, ale powiedzcie coś o tym Pakistanie. On mówi, Marek. Ja mówię, jak tam ten islam? Mówi, Marek, proszę cię po prostu. Wyrzuć telewizor do szamba. Wielkie centra handlowe, radośni ludzie, masę kościołów, więcej kościołów ewangelicznych w Polsce. Ludzie głoszą Ewangelię. Największa telewizja w kraju islamskim, która dociera do 5 milionów muzułman. Ja mówię, ty, ale tam mają to przykazanie bluźnierstwa, że jak ktoś powie, że Jezus jest Bogiem, to po prostu ten... Teraz się spotkałem ze Strzyżewskimi, to jeszcze inni pastorzy z Gdańska, którzy tam niedawno byli. Oni ich zabrali do studia, mówią do Agaty Strzyżewskiej, może ją znacie z Facebooka, taka z Gdańska, niesamowita kobieta. I mówią do niej głoś. A ona mówi, dobra, ale najpierw wyjaśnijmy, co wolno powiedzieć, co nie ma powiedzieć. Czy mogę powiedzieć, że Jezus jest Zbawicielem, że tylko On jest jedyną drogą do Boga? Czy że w nikim nie ma zbawienia, że Koran nie mówi prawdy? Czy to wolno, czy to jak to w ogóle będzie? Bo to jest telewizja, nie jakaś tam kablówka dla tych, co wykupili kod. To leci normalnie w eter, każdy może to za free ściągnąć. A ten dyrektor tej stacji mówi, to nie tak, że ty nie możesz tego powiedzieć. Ty masz to dzisiaj powiedzieć wszystko. I my po prostu siedzimy i trzęśniemy galotami przez jakimś abstrakcyjnym światem islamu. Ludzie! To jest obłęd! Ci ludzie się kochają, mają dzieci, robią sobie wesela, płaczą jak ktoś im umrze. Są normalni ludzie! Których paru po prostu nawiedzonych w turbanach figę obchodzi. Rząd po prostu odgrodził granicą jedną dzielnicę na granicy z Afganistanem, gdzie siedzą ci zaturbanieni i ich po prostu trzyma pod karabinami maszynowymi, żeby się to nie rozlało na resztę kraju.
My siedzimy Europejczycy, my tu mamy własne dziedzictwo, cywilizację i nie przyjdą po nas ze swoimi allahami i zarazkami.
Powiem wam, wiecie co? To jest jakaś kompletna bzdura, oni się tu nawet nie wybierają. Naprawdę, słuchajcie, to są po prostu totalne bzdury. Słuchajcie, jak ja byłem w szkole podstawowej, to pani na lekcji geografii powiedziała nam, że słońce zgaśnie. Ja wróciłem do domu i mówię, kiedy? Później dowiedziałem, że za miliony lat, a później pojąłem po jakimś czasie, ile są miliardy lat. I że to w ogóle mnie nikomu w ogóle nie dotyczy, że nie po co ona mi to powiedziała i powiedziała, że słońce zgaśnie. Potem w latach 70. mój tato kupił plastikową choinkę. Mama mówi, nie będzie pachniało w domu, a tata mówi, nie będziemy wycinać lasów. Dzisiaj wszyscy mówią, chcesz chronić lasy, kup naturalną choinkę, bo ten plastik będzie 300 lat umierał. A choinka w jeden rok już jest z powrotem w ziemi i rosną następne choinki. To jak, kurde? Rozumiesz? Łykamy coś, staje jakiś jeden i po prostu kolejne tematy. Słuchajcie, one wszystkie gdzieś... Wiecie, prawdziwe kłamstwo, wiecie, to jest ten... Na czym polega niebezpieczeństwo fałszywego banknotu? Gdzie leży problem z fałszywym banknotem? Gdzie on leży? Że jest bardzo podobny do prawdziwego. Czyli można powiedzieć, zawiera w sobie część prawdy. I to jest niebezpieczeństwo. Czy słońce zgaśnie? Zgaśnie. Czy mamy chronić lasy? Mamy chronić lasy. Czy szczepionki mogą być szkodliwe? Mogą być szkodliwe, jak wszystko, co człowiek wyprodukował, może być szkodliwe. Uratujesz dziecko przed szczepionką, a później kupisz serek, nie wiem, nie chcę nazwy wymienić, żeby mnie ci do sądu nie podali, ale po prostu jakiegoś framarza lewego kupisz i umrzesz po prostu. A po prostu się przed szczepionkami pół życia chroniłeś. To chyba Sean Bolts powiedział, albo któryś z tych tam w Betelu powiedział do wierzących i mówi, słuchaj, my tak żyjemy, wiesz, zdrowo, wszystko tego, a mówi, ale nawet nie wiemy, u kogo już po prostu mały guz rakowy w ciele rośnie. Co sobie myślę, mówię, co facet gada w kościele po prostu. Ale wie, ale to akurat to później wyjaśnił. Właśnie o to mu chodziło. Że my po prostu robimy w galoty, próbujemy się ostrzec przed wszystkim, pietramy się wszystkiego, a nawet nie wiemy, z której strony oberwiemy. I w tym czasie, żyjąc w tych strachach, pozbawiamy się wszystkich sił. Bo jest tylko jedna odpowiedź na strach. Agresja przeciwko temu, co nachodzi? Lub bierność. A ja nie jedna, ani agresja, ani bierność nie pochodzi z Królestwa Bożego. I tak dalej. Teraz już teraz wie, świeże grillowane rzeczy, to są geje. Bardzo dobry grill, leci dym po prostu prosto do nieba, po prostu z tej karkówki pod tytułem geje. I po prostu, i to też jest po prostu, słuchajcie, jak to jest fałszywa moneta, tam coś jest na rzeczy, do załatwienia, musimy to widzieć. Bo to po prostu, bo to o to chodzi. To chodzi o to, żeby wszystkim zrobić po prostu pietra od początku do końca z życia. Wystraszyć wszystkich zarazkami, bakteriami, muzułmanami, gejami po prostu. Wszystkimi, którzy zaraz tu nam najadą i zrobią nam współczesny holokaust w XXI wieku. I rozpylą truciznę z odrzutowców nad nami po prostu. A! Teraz pomyślmy o tych wszystkich rzeczach, które nawet jak żadna z nich nie dotknęła i masz do tego dystans. Pomyśl sobie o innych rzeczach, które po prostu cię zupełnie neutralizują, że nie potrafisz zrobić kroku. Słuchajcie, ludzie nie potrafią po prostu się wyprowadzić i przeprowadzić do innego mieszkania. Są sparaliżowani tą rzeczywistością. Dzisiaj słuchałem od mojej mamy o ludziach, którzy musieli dom sprzedać i działkę, bo autostradę budowali i są po prostu zrujnowani życiowo, ponieważ ich to przerosło, ich po prostu strach ich sparaliżował, gdzie już cała wieś się wyprowadziła, wszyscy sobie zorganizowali i coś zrobili, oni się nie ruszyli, no bo po prostu strach ich sparaliżował. Tego jest pełny świat. Niedawno rozmawiałem z pastorem, który ma 5 dzieci, jeszcze chyba 2 adoptowanych, już nie wiem, nie mogę się doliczyć. I słuchajcie, on sprzedał dom w jednym mieście i przeprowadził się do drugiego. I jest w moim wieku i mówi, nowy etap życia się zaczyna dla mnie. I ja tak siedziałem, wiesz, i miałem takie dziwne uczucie, mówię sobie. No niby normalne, ale... Czy ja tak bym zrobił? Rozumiesz, czy to nie za ostra jazda? U młodych ludzi to oczywiście, bo oni żyją w jednym plecaku i to jest spoko, nie? Ale jak już po prostu mieszkasz 20 lat w jednym domu i po prostu już wydałeś na niego tyle kasy i już tak sobie wymościłeś, już te kwiatki wszystkie tak rosną jak trzeba i teraz, wiesz, zaczynać od nowa? A co nie zaczynać? W końcu naszym ojcem jest Abraham. Ten gościu nigdy żadnego domu nie zbudował przez całe życie. Całe życie żył w namiotach.
Ojciec Abraham. Nasz ojciec Abraham. Nasz ojciec Abraham. Bądźmy jak Abraham, bądźmy jak Jezus. Wsiądźmy do łódki, popłyńmy na drugi brzeg. Panie, czy mogę przyjść do ciebie na falach? Tak, zapraszam, wyjdź z łódki, chodź do mnie. Pójdziemy razem jak Abraham, nasz ojciec, jak Jezus po wodzie. Nie mający gdzie złożyć głowy, lisy mają nory, Jezus nory nie ma. Alleluja, ptaki mają gniazda, Jezus nie ma gniazda. A Abraham całe życie... pod namiotami, a Piotr wyszedł z łódki. A Jonasz nie chciał wyjść z łódki, tak go wyrzucili. Bo Bóg kochał Jonasza i nasłał zbirów na niego. Jeżeli nie pójdziemy na cały świat głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, to wszelkie stworzenie z całego świata przyjdzie, żeby nas zjeść. Czego uczy historia Jonasza? Dobra, to były 4 przyczyny odchodzącej energii od nas. A teraz przyczyna i powód, źródło siły i życia i tym wersetem skończę. Właściwie kilkoma wersetami. Pierwszy z pamięci, Ewangelia Jana 10:10. Jezus mówi, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały to życie w obfitości. To życie jest słabe, zostałem tutaj ze względu na was. On jest naprawdę słabe i tylko dla was tutaj zostałem, bo już tęsknię za ojcem, jak mówi Paweł. Więc tylko to jest przyczyna, że tu jeszcze jestem, bo życie jest słabe. Ale w tym samym momencie Jezus mówi, ja przyszedłem, żeby owce miały życie i miały życie w obfitości. I to jest źródło siły. I teraz skąd ona przychodzi? I słuchajcie, teraz wam przeczytam, dzisiaj w ogóle jest dobre kazanie, bo dużo wulgaryzmów, przekleństw, brzydkich rzeczy, więc jest bardzo barwne. Trudno, poprawię się, spróbuję się poprawić, bo już mój wiek trochę jest taki, że już powinienem okrzesać swój język troszeczkę. Więc wybaczcie mi trochę mój nadmiar fanatyzmu. Ale otwórzmy Księgę Przypowieści Salomona 5:19. Albo nie. Dobra, tam możecie otworzyć. Przypowieści 5, ale zaczniemy od psalmu 37. Psalm 37, werset 4. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twego serca. Halleluja. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twojego serca. Pan jest źródłem naszej siły. Trzeba się podłączyć do źródła. Jak się podłączyć do źródła? Nawiązując relacje. Relacja zaczyna się od tego, że na kogoś spojrzysz w metrze. Jak chcesz pogłębić tą relację wynikającą z tego, że spojrzałeś, musisz podejść. Jak podejdziesz, musisz coś powiedzieć. W życiu chrześcijańskim to jest tak, że musisz uwierzyć w Pana, musisz na Niego skierować swoje oczy i musisz zacząć modlitwę. Ale powiem wam, to jest dopiero początek. Bo kiedy ja zobaczyłem Izę, wtedy pieczonkę, na korytarzu na SGGW, na ulicy Rakowieckiej, na Wydziale Leśnym, gdy stała ze swoimi kolegami, blondyna z piękną taką myśliwską raportówką na tym, blond włosy, wszystko jak potrzeba miała i nadal ma. I ją ujrzałem.
Uważaj.
I to już nawiązałem relację. Potem stwierdziłem, że podejdę. Ale zobaczyłem, że ona z kumplami na przerwie papierochy ciągnie. I tak troszkę palaranie. I się troszkę odsunąłem. Ale później zaczęliśmy rozmawiać. Jak zaczęliśmy rozmawiać, to chciałem jeszcze bardziej rozmawiać. Więc musiałem zacząć rozmawiać o bardziej osobistych rzeczach. Wiesz, z Bogiem nie porozmawiasz sobie tak. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, dzięki Panie Jezu, że Cię spotkałem. Amen. Więc musiałem z nią zacząć więcej rozmawiać. A już później, w pewnym momencie, nasze rozmawianie musieliśmy nazwać, że to już nie jest rozmawianie. To już zmierzało do bardzo po prostu...
głębokiej zażyłości i skończenia.
To już zmierzało do po prostu do... no. I teraz czytamy ten psalm. 37, werset 4. Rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego pragnie Twoje serce. Więc co to oznacza? Wiesz, my myślimy tak. Okej, okay, deal. Ja się rozkoszuję Panem, a On mi daje kasy na wczasy. Ja mam, to jest kompletne nieporozumienie. Bo jak się rozkoszujesz Panem, to On Ci daje siebie. I to jest to, co mówi Jana 10:10, aby miały życie i obfitowały, to nie znaczy, by miały życie i obfitowały, to znaczy będą nad Lazurowym Wybrzeżem i będą jeździły Rolls-Royce'ami, bo na tym będzie polegało ich obfite życie. Nie, to jest lipa! Bóg ten świat zwinie jak stary płaszcz i tyle z tego będzie. I to będzie koniec! I koniec świata to nawet nie będzie za 200, 300, 500 lat czy za 50, ale koniec świata twój to wtedy, kiedy zwijasz się z tej planety, więc koniec twój świata jest bliżej niż być może koniec całego świata. Więc jeżeli chcesz mieć obfite życie jako owca, która obfituje, to rozkoszujesz się Panem. Rozkoszujesz się Panem i On wtedy spełnia najgłębsze pragnienia twojego serca, nawet te, których sobie nie uświadamiałeś, bo poszedłeś w kierunku swojego serca i rozkoszowałeś się Panem! Tak jak ten film obejrzałem z YouTube'a tego gościa. Obejrzyjcie go. Wisi, w tym tygodniu go zamieściłem, chyba w środę. To jest po prostu to. Teraz dobrze, teraz zakończę tym z przypowieści Salomona 5. Który wam kazałem powiedzieć, bo jak ktoś nie wie, czym jest rozkosz, to tu jest po prostu to świetnie napisane. Teraz powiem wam. Ta sfera seksualna w dzisiejszym świecie, ona jest oblegana. Z jednej strony przez perwersje, przez jakieś hedonizmy, przez jakieś eksperymenty biologiczno-społeczne, próbujące definiować wszystko na nowo od początku, jakby to nie istniało od początku. Z drugiej strony po prostu jest jakby reklama tego, jak po prostu to jest ważne i tak dalej. Na spotkaniach dla męskich o tym rozmawiamy, że w świecie przesiąkniętym seksualnością, która leje się z ekranów, z monitorów, z gazet, w tym samym momencie, według badań statystycznych, ludzie coraz mniej współżyją z sobą. Jest po prostu jakaś parodia. Świat pełen seksu, który się sam pozbawia seksu. I teraz wiecie, i ta cała sfera płciowości, seksualności, Bóg bierze tą sferę i daje nam w Biblię pieśń nad pieśniami. I daje nam oblubieńca i oblubienicę. I daje nam królewską sypialnię. I daje nam pocałunek nieba. Po co to jest tak zilustrowane? Po co to jest tak pokazane? Bo to jest kolejny poziom tego, co możemy sobie wyobrazić. I teraz słuchajcie, tam było, jak tam było? Rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego pragnie Twoje serce, tak? I teraz zobaczcie, przypowieści Salomona 5. od 18. Niech twój zdrój będzie błogosławiony i ciesz się żoną swojej młodości. Niech będzie jak wdzięczna łania i rozkoszna sarna. Niech jej piersi zawsze cię nasycają. Nieustannie zachwycaj się jej miłością. Dlaczego, synu mój, masz zachwycać się obcą kobietą i obejmować piersi cudzej? To jest w ogóle fantastyczne całkiem, że Bóg umieścił w Biblii wersety, których strach przeczytać w kościele. Brytyjka świetnie to tłumaczy, bo tutaj jest rozkoszuj się, takie słowo, wiesz, jak tam byłeś dzisiaj w kinie, czy film wydał ci się rozkoszny? Wiesz, takie słowo drogie archaiczne, wiesz? Ale tu Brytyjka mówi fajnie, bo mówi tak. 5.19. Przemiła to jak łania i wdzięczna jak kozica. Jej piersi, jej piersią rozkoszuj się zawsze. Jej miłością upajaj się stale. I teraz, słuchajcie, teraz to jest Jana 10.10. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i aby miały to życie w obfitości. I to jest ten werset. Rozkoszuj się Panem, a da ci wszystko, czego pragnie twoje serce. I teraz wiecie, teraz dla kogo się otwiera niebo? Dla kogo się otwiera spotkanie z Panem? Dla tego, kto szuka rozkoszy w nim. Wow, to jest po prostu piękne. Śliczne, cudowne, słodkie. Po prostu pełne siły. Byłem młodym chrześcijaninem, miałem 20 lat. Był taki piosenkarz chrześcijański, jest dalej. Bigda się nazywa, z Mazur, z Mikołajek. Taki fajny, pisze własne teksty, poezję, śpiewa. Ma trochę inną doktrynę niż ja, więc gdy się nie zaprzyjaźniliśmy. Trochę mało charyzmatyczną i trochę taką, trochę w duchu ubóstwa, trochę jak dla mnie. Ale poeta świetny. Zresztą ktoś powiedział, że poeta to jest nieszczęśliwy człowiek, który potrafi być nieszczęśliwy w piękny sposób, więc trochę to tak jest. Ja też po prostu najlepsze wiersze pisałem, jak miałem największego doła. Tak to coś jest. Ale wiecie, mniejsza o większość. W każdym razie jedna piosenka jego. Miałem 20 lat i po prostu posłuchałem piosenki. I piosenka jest o tym, że wyjeżdża na koncerty, ewangelizuje, gra do pracy i wraca do domu i odpoczywa w objęciach swojej żony i dosłownie nam było w tekście i nabieram siły i one do mnie wracają. A ja wiecie, 20-latek, z jedną dziewczyną już prawie skończyłem, z drugą jeszcze dobrze nie zacząłem, ale jestem, chwała Panu, pobożny chłopiec, który walczy w temacie czystości i nagle słucham tego Bigdy, a on mi takie tak, teksty śpiewa i mi ktoś dodał i mówi, to są już takie pani piosenka chrześcijańskie, nie? I ja mówię, gdzie on tam tą siłę z tą żoną znalazł, co on tam się tak uspokoił, co on tak po prostu tak tą siłę odzyskał, po prostu, co on mi tutaj śpiewa, kurczę po prostu. I później po prostu, wiesz, przewijałem i do następnej piosenki. Później już były takie magnetofony, nie wiem, czy pamiętacie, że on wyszukiwał następną piosenkę na taśmie. Ale wiesz, dzisiaj, kiedy mam 55 lat, 51, ja dokładnie to kumam. Rozkoszuj się Panem, a da ci czego pragnie twoje serce. Nabierzesz siły, nabierzesz odwagi. Porzucisz wszystkie trucizny świata. Pójdziesz do Niego. On jest źródłem siły. Gdzie jest siła, która jest w Nim dla ciebie? Rozkoszuj się z Nim. Rozmawiaj z Nim. Idź do lasu i nie wyjdź z lasu, póki Go nie spotkasz. Bóg jest w lesie. Wszystko było jasne. Diabeł jest w telewizorze, Bóg jest w lesie. Diabeł siedzi w internecie, a Pan Bóg nad morzem. Tak jest. Diabeł szaluje w dzień, a z Bogiem rozmawiasz w gwiaździstą noc. Mistyka, słuchajcie. Po prostu to jest to, do czego Bóg nas wzywa. Zaprasza cię, oblubienico, wyjdź do mnie, wyjdź ze swego ogrodu. Chodź na pustynię do mnie, zapraszam cię. Będziemy cieszyć się sobą, będziemy radować się sobą. Chodź do mnie. Pan Bóg stoi jak po prostu Romeo w Weronie pod balkonem, gracz po prostu od rana do nocy. Teraz siedzisz na balkonie i po prostu myślisz, pójdź do niego, nie pójdź do niego, pójdź do niego. Ale jak ja tam do ciebie zejdę, jak ja na balkonie, a ty na dole. A gdzie jest Lina? A czy mnie rodzice nie dopadną, jak się wymsknę? Czyż nie jestem rozsądna dziewczynka? Nie będę po linach w nocy łaziła. A on tam gra. I kto to jest? Pan Jezus gra. Sam Pan Jezus gra na mandolinie ci pod oknem po prostu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, do mnie będzie fajnie. Nie siedź tam. Nie siedź tam już. Nie czytałaś, oblubienica moja? Abraham usłyszał głos i opuścił. Co opuścił? Dom ojca swego opuścił. Chodź do mnie, porwę cię. Pojedziemy. Mam białego rumaka. Nie czytałaś w objawieniu. Mam białego rumaka i białe szaty. Skąpany we krwi wrogów. Chodź na przejażdżkę. No nie wiem, ładnie grasz, Romeo, ale po prostu nie wiem, czy to warte świeczki ta przygoda. Słuchaj, to jest czat. A my co?
Pójść na modlitwę, czy nie pójść?
Weź, nie przychodź na modlitwę. Na modlitwę zapraszamy tylko pięknie ubrane i wymalowane panny. A nie te, którym kazali przyjść. Modlitwa to jest impreza. Tam jest vibrant. Jest oblubieniec. Tam są basy. Tam są jakieś elektro, zgrzyty. Różne rzeczy. To jest po prostu to. Wchodzisz i czujesz, że jesteś w właściwym miejscu. To jest Pan. To jest rozkoszuj się Panem. A nie po prostu cisza, cisza, Jezu, jaka cisza. Czy ty jesteś w tej ciszy? Tak jestem. To dobrze, że jesteś. Czy coś więcej jest? Tak, jest więcej, jest więcej. Jest więcej, konferencja jest więcej, w Kaliszu jest. Jest coś więcej. Stary, tu jest coś więcej. Tu jest coś więcej! Tu jest coś więcej! Jezus do swoich uczniów powiedział: wy szukacie tego, tamtego królestwo, a tu jest coś więcej! Tu, gdzie ja jestem, mówi Jezus do swoich uczniów. Tu jest coś więcej, tylko tego nie dostrzegacie. Bo jesteście jak podpłomyk, z jednej strony surowy, z drugiej spalony i nie wiecie, skąd, gdzie wasza siła się podziała. A tu jest coś więcej, ja tu jestem z wami. I popłynąć. Amen. I popłynąć za nim. Wsadźmy. Gdzie się podziała twoja siła? Gdzie ona jest? Wróć do niej, wróć do swojej siły. Szukaj siły. Gdzie się jej pozbyłeś? Gdzie się nią napełnisz? Gdzie straciłeś siłę, Efraimie? Pomieszałeś się z narodami. Pozbyłeś się sił, nie dostrzegasz tego, posiwiałeś, a tego nie zauważasz. Gdzie jest twoja siła? Wróć do mnie, odwróć się ze swojej pychy. Ja jestem źródłem siły. Porzuć czary, wejdź w moją obecność. Pozbądź się bezgrzesznej bezbożności w swoim życiu. Pozbądź się lęków i strachów, które są puste i które diabeł wrzuca w ludzi, żeby realizować swoje cele. Ty weź moje cele. Ty weź moje cele, synu mój, moja córko, bo zaplanowałem dać ci królestwo i dać ci krańce ziemi w posiadanie. Więc porzuć lęki i głupie obawy, bo do ciebie należą narody, moja oblubienico. Do ciebie należy świat, do ciebie należą powołania. Twoje jest dziedzictwo, twoja jest chwała. Jesteś moim synem, moją córką w Jezusie Chrystusie. On stał się grzechem, żebyś ty otrzymała wszystko, moja oblubienico, moja eklezjo. Siraka pasaja, labra pasaja, labra sajo. Harika ramana shidra kerepetiki damalala setro terebeja. Shordilaki ramana nakira bata setro kerepeteja, terebeteja, terebeteja, terebeteja. Terebeteja, 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 terebeteja. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty potrafisz śmiertelnie poważne rzeczy przekazać w zaskakująco śmieszny sposób.
Ale panie, ja modlę się, żeby ktokolwiek tego wysłuchał, nie był zwiedziony lekką formą. Ponieważ treść jest śmiertelnie poważna. Sherila kipara setro keremeneiro te dibara setro tereleja. Oriba kere setro kerebede sidra keremeneio la sidra kerebeteio la presidra tremeneja. Alleluja. Sherdikala marabashe krobe setro keremeneio der diola kilabar shekromana setro kerepeteiro ter dibate sedra derelei. Żurdikale merle sibra kereserelaja. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, więcej Ciebie Duchu Święty. Więcej Ciebie, Duchu Święty. Zapraszamy Cię teraz. Zapraszamy Cię. Uczyń teraz cokolwiek chcesz. Uczyń cokolwiek chcesz teraz, Duchu Święty. Wirla si krame sze protes. Ori labre si kromene sze drokere bre si kromene sze grokere mene si broder laj. Loki maneiro te peteio la. Żerliki amassi krobe sze drokere maneiro der dirla kiebe se drodere meneio la sera laja. Ori obre sidra kere menei tu rebe shetro kere sidra kere menei alati ramanaya. Jesteś dobry, jesteś dobry, jesteś dobry, jesteś dobry. Halleluja. Odwróć się do kogoś i zacznij go błogosławić. Błogosław osobę jedną obok ciebie. Bez wymieniania potrzeb, po prostu błogosław. Zacznij modlić się językami, zacznij modlić się w językach. Jak masz język, jak nie masz, to po prostu życz tej osobie spotkania z Bogiem. Błogosław ją. Sherdira la setra keremeneja. Halleluja. Módl się o tą osobę tak, jakbyś chciał, żeby o ciebie ktoś się pomodlił. W taki sam sposób się pomodl. W taki sam sposób, jakbyś chciał, żeby ktoś o ciebie się pomodlił. Tak się pomodl. Sherdira la kiraba setro keremenej roderdiba de setra. O libra la sedro kerebe sidra keremeneja. Sherdir la kere la sidra kere le sidra dere le sidra. Sherdida de keremene sibra keremene sibra dere leja. Sherdida de sedro keremene yolare leja. O riba de keremene la sedra keremeneja. Halleluja. Halleluja. Sherdira la kira la bre sedra dere meneja. Halleluja. Amen. Amen. Kochani. Teraz wiecie, mówiłem o tej rozkoszy. Teraz chciałbym, żebyś... Tutaj mamy podpłomyk dobrze wypieczony z dwóch stron. Mamy podpłomyk dobrze wypieczony z dwóch stron. Mamy wino. Mamy dużo wina dzisiaj. Weź po prostu dzisiaj, kiedy będziemy to spożywać, weź dobry łyk, od razu nie przełknij. Weź dobry łyk i od razu nie przełykaj. Poczuj smak. Okay? Weź chleb i poczuj jego smak. Jezu, dziękujemy Ci za zbawienie, które mamy w Tobie. Stałeś się grzechem, a my dzisiaj jesteśmy sprawiedliwością Bożą. Jesteśmy święci Twoi, oddzieleni na zawsze. Dziękujemy Ci, że mamy odkupienie w Tobie i Twojej krwi. Ojcze, ogłaszam ochronę świętej krwi Jezusa nad tym zgromadzeniem i nad każdym, kto będzie przyjmował to i jego rodziną, Ojcze. Ogłaszam Twoją chwałę i Twoje błogosławieństwo. Panie, błogosławimy też ten chleb, Ojcze, który jest Twoim ciałem i które przyjmiemy, ponieważ w nim jest nasze życie. I nie ma poza ciałem Jezusa dla nas życia w tym świecie. Dziękujemy Ci, Panie, za moc, która jest w tym. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.